Nie trzeba być jakimś wielkim filozofem, żeby zauważyć, że kapłaństwo takie hierarchiczne przeżywa bardzo głęboki kryzys. Wiele faktorów o tym będzie świadczyło, takich społecznych, jak chociażby znacznie niższa liczba kandydatów do seminarium, jak obraz kapłana w mediach, jak brak takiego społecznego zaufania do księży i utrata ich pozycji społecznej. Różnych można byłoby tu szukać argumentów, ale ostatnio miałem dwa takie epizody, które jakoś to bardzo konkretnie pokazują. Wracaliśmy w dzień zaduszny ze studentami z cmentarza Rakowickiego. Jeden pijany chłopak mnie zaczepił, że musi teraz koniecznie ze mną porozmawiać. No i na koniec tej rozmowy mówi mi: pomodlisz się za mnie? Ja mówię: pomodlę się. Ale na pewno się pomodlisz? Bo ja tak specjalnie to nie ufam księżom. To jakoś pokazuje pewne społeczne ustosunkowanie do księży. A druga sytuacja to była rozmowa z rodzicami jednego ze studentów duszpasterstwa, gdzie mama tego studenta mówi, że ja to bym tak bardzo chciała, żeby on sobie znalazł taką fajną dziewczynę w duszpasterstwie. Po czym mówi: ale żeby przypadkiem do seminarium nie poszedł. Ja mówię: a czemu? No bo co to za życie by miał? Sobie pomyślałem: całkiem spoko. Myślę, że czujecie, o czym mówię i co mam na myśli. Ale dzisiaj, jak usłyszeliśmy pierwsze czytanie, to z księgi proroka Malachiasza, które co prawda było skierowane do kapłanów starotestamentalnych, ale myślę, że nic nie straciło na swojej aktualności dzisiaj, to naprawdę przeszywa, ciarki na plecach wywołuje. Bo Pan Bóg mówi do tych starotestamentalnych kapłanów, ale myślę, że dzisiaj do nas również, że wasza utrata społecznego szacunku, utrata tego zaufania jest moim dopustem. Ja to sprawiłem, bo nie żyliście zgodnie z tym, co głosicie. Trudno przejść obojętnie wobec tych słów. I od razu jakby zmienia się sposób patrzenia na sytuację. To nie jest tak, że wrogowie Kościoła to sprawili. Usłyszeć dzisiaj w czytaniu, że może Bóg to dopuścił, żebyśmy się nawrócili, to jest mocne. To jest coś, o czym papież Franciszek bardzo często do nas ostatnio mówi, używając takiego obrazu odwróconej piramidy. Mówi, że przez wiele ostatnich wieków w Kościele budowała się pewna taka hierarchiczna i społeczna struktura Kościoła w oparciu o taki model piramidy. Spróbujcie sobie ją wyobrazić, gdzie podstawa tej piramidy to byli wierni świeccy, którzy mieli służyć temu szczytowi, czubkowi piramidy, jakim byli duchowni. Hierarchia, ci na samej górze. A papież mówi, tego, czego dzisiaj najbardziej potrzebujemy w Kościele, to odwrócić tę piramidę. To znaczy zrozumieć, że na szczycie tej piramidy jesteście wy, wierni. A ten czubek ma służyć wam. To oczywiście jest, jak popatrzy się na liczby, no bardzo mocne. Takie statystyki, do których mamy dostęp, mówią, że jest około 1 400 000 000 katolików. I tylko troszkę ponad 400 tysięcy księży. A to oznacza, że księża stanowią niespełna pół promila wiernych. Ale to odwrócenie piramidy jest niezwykle ważne. To jest takie słowo, które jakoś słyszę dzisiaj przede wszystkim ja i odnoszę je do siebie. Ale to, co trzeba, żebyśmy wszyscy usłyszeli dzisiaj z Ewangelii, to żebyśmy nie popadli w drugą skrajność. To znaczy skrajność, która pójdzie w takie odwrócenie tej piramidy, które będzie mówiło, no to księża są nam niepotrzebne. Sobie sami zrobimy kościół, skoro ich jest tak mało, to może nie trzeba o nich jakoś specjalnie zabiegać. Ewangelia dzisiaj mówi, idealny model to będzie taki, kiedy będziemy dla siebie wzajemnie braćmi i siostrami. Wszyscy jesteście braćmi, mówi Chrystus. A braterstwo oznacza, że jesteśmy o siebie wzajemnie zatroskani, że wzajemnie nam na sobie zależy, że wiemy, że działamy w jednej wspólnej sprawie. I cała rzecz jest właśnie w tym, żebyśmy robili to, co do każdego z nas należy. Zgodnie z naszym powołaniem, zgodnie z naszą odpowiedzialnością we wspólnocie Kościoła, zgodnie z naszym miejscem, które wyznacza nam Duch Święty we wspólnocie. Jeżeli wzajemnie o siebie w braterstwie będziemy się troszczyć, to nawet wtedy, kiedy trzeba będzie się upomnieć, kiedy wy będziecie upominać księży, kiedy księża będą upominać was, ale w miłości, to będziemy gotowi to przyjąć, bo wiemy, że naprawdę nam na sobie zależy. To pierwsza myśl, która dzisiaj płynie z czytań. Druga jest związana z tym, że naprawdę to jest uderzające, że Chrystus Pan zbudował Kościół no, na takim wątłym fundamencie, no właśnie apostołów, którzy zgrzeszyli. Czy popatrzymy na Piotra, czy popatrzymy na Pawła, to fundament Kościoła, ta skała, na której Kościół stoi, jak kiedyś powiedział ojciec Jankowski, znacznie częściej wydawała się być piaskiem. To pokazuje, jak niezwykłe zaufanie do człowieka ma Chrystus. On nie boi się zaufać człowiekowi mimo jego słabości i tego, że on zawodzi. On znacznie bardziej ufa człowiekowi, niż my jesteśmy gotowi zaufać komuś, nawet niż my jesteśmy gotowi zaufać sobie samym, wiedząc, jak często się wywróciliśmy i jak często przez nasze wywrotki także inni się wywracają. A Chrystus Pan buduje Kościół na tym fundamencie. I myślę sobie dzisiaj też w tym kontekście o tym, że potrzebujemy pamiętać o tym wyborze Chrystusa. Ja czuję to napięcie, kiedy mówię o tym, o czym chcę powiedzieć. Bo wiem, że bardzo łatwo popaść w drugą znowu skrajność i zacząć myśleć, że no nie, przecież no nie może być w Kościele jakiejś zgody na grzech księży. No bo nie może być zgody. Ja doskonale wiem, jak bardzo gorszą grzechy księży. I ja bardzo dobrze wiem, jak trudny jest właśnie ten temat w tym kontekście, że no tyle razy gdzieś zamiataliśmy te grzechy pod dywan. A równocześnie bardzo się boję takiego Kościoła, w którym już nie będzie żadnej przestrzeni miłosierdzia do księży. To znaczy tego, że również księża mogą się nawrócić. I że mogą pobłądzić, że mogą zgrzeszyć. Boję się takiego Kościoła, który będzie oczekiwał od duchownych absolutnej doskonałości, bezbłędności, nieomylności. Bo nie ma takiego. Bo jest to ciężar nie do uniesienia. Że dzisiaj w Ewangelii Chrystus Pan mówił do faryzeuszów, żeby nie nakładali na ludzi ciężarów nie do uniesienia. Ale może się też okazać, że na faryzeuszy można nałożyć ciężar nie do uniesienia. I trzecia rzecz, która może jest chyba taka szczególnie dzisiaj ważna, to zobaczyć też, jak Chrystus Pan patrzy na tych faryzeuszy. On doskonale widzi to, że oni nie wypełniają tego, co głoszą. I mówi to ludziom, nie naśladujcie ich w ich czynach, ale słuchajcie tego, co mówią. Kiedyś ksiądz Piotr Pawlukiewicz zapytał studentów, czy ma prawo głosić Ewangelię ksiądz, który nie żyje Ewangelią. No i studenci głośno i churalnie odpowiedzieli, nie ma prawa. No więc on powiedział, macie rację, nie ma prawa, ma obowiązek. Ma obowiązek. To znaczy, ja zawsze mam świadomość, stojąc na tej ambonie, że mówię wam o tym, czym ja bym chciał żyć, ale do czego nie dorasta. Co mnie absolutnie wyprzedza, co jest słowem na wyrost. Jeżeli mówiłbym wam tutaj, z tej ambony, o 19:30, w każdą niedzielę tylko to, co sam zrozumiałem, co sam przeżyłem, co sam już mam wdrożone, to bym wam głosił tylko siebie i swoją świętość i swoją doskonałość, a nie Chrystusa. A ja nie chcę głosić wam siebie. Bo to nie ja jestem źródłem świętości, dobroci, miłosierdzia. Głoszenie Ewangelii, do której nie dorastam, jest moim obowiązkiem. Jak to kiedyś napisał Krasiński, przez ciebie płynie strumień piękności, ale ty nie jesteś piękny. Przez ciebie płynie strumień piękności, ale ty nie jesteś piękny. I tak sobie myślę, drodzy, na zakończenie, o dwóch takich konkretnych rzeczach. Pierwsza jest związana z tym, że czasami po prostu bardzo łatwo jest zdyskredytować Ewangelię z powodu tego, że ten, który ją głosi, nie żyje nią. Ale robimy to dlatego, że sami chcemy usprawiedliwić swoją słabość. I mówimy, no nie, nie będę tym żył, bo ten, który to głosi, tym nie żyje, no to czemu ja tym mam żyć? Ale Ewangelia nie przestała być Ewangelią tylko dlatego, że głosi ją grzesznik. Jak kiedyś Viktor Frankl napisał, 2+2=4, nawet jak to mówi schizofrenik. Ewangelia nadal jest Ewangelią, nawet kiedy głosi ją grzesznik. I wcale mnie nie usprawiedliwia to, że ktoś głosił mi Ewangelię, a do niej nie dorósł. A po drugie, może to jest jeszcze ważniejsze, jak sobie myślę o tej ewangelicznej zasadzie dzisiaj, że słuchajcie i wypełniajcie tego, co mówią, choć nie naśladujcie grzesznych czynów, to, że naprawdę Jezus mówi nam dzisiaj, naucz się dostrzegać dobro w każdym, nawet w tym, który w pierwszym momencie wydaje ci się, że nie ma czego cię nauczyć. W tym, którym wydaje ci się, że nie ma dobra. Jest taka biblijna historia, myślę, że doskonale ją znacie, o Samuelu i Heli. Kiedy to młody Samuel uczył się słuchać Bożego Słowa i słyszał głos, który go wzywał, Samuelu, Samuelu, ale myślał, że wzywa go Heli, doświadczony kapłan, i biegł do niego, mówi, mów, bo mnie wzywałeś. A Heli mówi, nie, ja cię nie wzywałem. I w końcu Heli mówi mu, Samuelu, powiedz, mów, Panie, a sługa twój słucha. Heli nauczył Samuela rozpoznawać Boży głos, podążać za Bożym głosem. A cały paradoks tej sytuacji jest taki, że Heli sam nie słuchał Bożego głosu. I cała ta historia kończy się dramatycznie karą, która spotyka Helego za to, że lekceważy Boży głos. Okazuje się, że Heli mógł nauczyć Samuela, jak słuchać Boga, choć sam go nie słuchał. I nie chciałbym, żebyśmy skończyli dzisiaj jakimś takim dramatycznym tonem, jakby to trochę wyglądało, że faktycznie no, z księżmi to jest tylko źle. Mam nadzieję, że czujecie, że tak nie jest. I chciałbym, żeby jednak w naszych sercach było trochę nadziei, że też są porządni księża. Naprawdę. Ale równocześnie, no jakoś trudno przejść obojętnie dzisiaj obok tego słowa, choć jest bardzo trudne. Nie wiem, czy jakby widzicie, ile ja mam dzisiaj naprawdę spięcia, słuchając to słowo i odbierając je do swojego serca najpierw. Ale niech to słowo w nas jakoś dzisiaj bardzo mocno wybrzmi. Że może Pan Bóg doprowadził, właśnie dopuścił do tego, żeby jakoś społecznie rola księży spadła ku naszemu nawróceniu, a równocześnie ku wzięciu przez nas wszystkich, wiernych świeckich i księży, odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła i za siebie nawzajem. Jak będziemy z miłością dla siebie braćmi i siostrami, to wtedy naprawdę nasz Kościół będzie kwitł, bo będziemy głosić Ewangelię sobie nawzajem i nawzajem modlić się za siebie, żebyśmy do niej dorastali i żyli tym, co głosimy. Amen.